Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Kłaniam się Państwu i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. W dzisiejszym odcinku mam dla Państwa opowieść o książce Anny Cieplak Ciało Huty. Książka została wydana w roku 2023. Ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Konsultacji językowej podjął się pan Grzegorz Kulik, co oznacza, że w książce jest język śląski i to jest taki język śląski pisany taką, nie wiem jak to ująć, takim chyba śląskim pełnym alfabetem, bez jakichś tam skrótów, tylko tam są te diakrytyki takie w postaci tych kreseczek poziomych, nie wiem jak to ująć, ale jest konsultacja językowa pana Grzegorza Kulika. Ta książka ma też ilustracje. Ta książka ma też ilustracje w formie kolaży, bardzo pięknych. I te ilustracje przygotowała pani Katarzyna Janota, a okładkę też bardzo piękną zaprojektował pan Robert Kleman. W całości składa się to na dzieło, no, nie chcę powiedzieć, że totalne, ale bardzo doceniam, że książka ma treść i w książce dla dorosłych robi się ilustracje dla dorosłych i dba się o to, żeby to wszystko miało ręce i nogi na poziomie także wizualnym. Świetna robota ze strony wydawnictwa. Ja przyznam, że nie znałem do tej pory twórczości Anny Cieplak i od razu mogę powiedzieć, że będę chciał poznać. Nie ma przypadku jednak w tym, że ktoś zyskuje nominację, najpierw nominację, ale zyskuje nagrodę Gombrowicza, że dostaje nagrodę Konrada, że dostaje nominację do Nagrody Literackiej Gdynia, że dostaje nominację do Nike, do paszportów polityki. No nie ma przypadku jednak. Ja zdecydowałem się na najnowszą książkę, Ciało Huty, ale już wiem, że będę czytał więcej, więc Anna Cieplak będzie się u mnie pojawiać, sądzę, że regularnie. Na początku chyba wymagane są dwa słowa wyjaśnienia i przeprosin z mojej strony, gdyż anonsując tę książkę w planie wydawniczym, powiedziałem, że to Śląsk. No, oczywiście nie. Więc biorąc pod uwagę lokalne napięcia, trzeba jasno powiedzieć, że przepraszam Zagłębiaków i przepraszam Ślązaków za błędne umieszczenie akcji tej książki i w ogóle za błędne powiedzenie, że to jest o Śląsku. Ta rzecz dzieje się oczywiście w Zagłębiu. Historia rozpoczyna się tutaj w roku 1972, konkretnie 15 kwietnia, kiedy zostaje wbita pierwsza łopata pod budowę huty Katowice. I rzeczywiście jest to książka o hucie. Tytuły czasami zaskakują, czasami jest tak, że w tytule coś jest, a potem w książce tego nie ma. Natomiast to jest rzeczywiście książka o hucie i o tym, jak huta Katowice konkretnie wpłynęła na ludzi. Historia, która w tej książce jest przedstawiona, toczy się równolegle na dwóch planach czasowych. Jeden plan to są lata 70., 70. i 80., a drugi plan to jest wiek XXI. I w jednym planie poznajemy historię głównie dwóch kobiet, Ewy i Uli, które właściwie są obecne od początku budowy huty Katowice, a później mamy historię dzieci tych kobiet, ale o tym, że one są dziećmi, dowiadujemy się nieco później. Mamy więc dwie równoległe historie. Historię z okresu budowy huty i takiego trochę złotego okresu jej funkcjonowania oraz historię współczesną, która teoretycznie jest od huty oderwana, ale wcale jednak nie. Okazuje się, że ta huta jest takim miejscem tak silnie zakrzywiającym tę czasoprzestrzeń, że nadal kształtuje losy ludzi, którzy mieszkają wokół. Ludzi, którzy są potomkami osób, które z tą hutą były związane. Że nie ma prostej linii oddzielającej historię. To jest bardzo ciekawa powieść pod takim kątem, że z jednej strony ona bardzo interesująco pokazuje historię przez małe H. Nie wiem, czy przez małe H to jest dobrze powiedziane. To nie jest historia, która depta ludzi. To jest historia, która przechodzi obok, jest potężna i ona tylko troszkę potrąci. Ale jak historia troszkę trąca, to często zdarza się, że trudno się potem podnieść. No i tutaj mamy historię, która na szczęście dla głównych bohaterów, bohaterek, nie wpada w centrum tej huty, ale przechodzi obok. Mamy więc gdzieś napomknięte wydarzenia roku 76. Mamy wydarzenia roku 81, ale jest już jasno komunikowane, że tragedia, która wydarzyła się w Wujku, nie wydarzyła się w hucie Katowice, mimo że mogła. Więc to jest właśnie to takie przejście historii obok. Ta historia obok pojawia się także w wątkach trzęsienia ziemi w Bukareszcie. Pojawia się w postaci, w końcu Mistrzostwa Europy, w postaci wspominania o meczach polskiej reprezentacji w eliminacjach do Mundialu roku 78. Potem pojawia się w latach 80. To są wydarzenia, które nie są w tej książce wyraźnie obecne. One są wspominane jako wtrącenia, jako jedno, dwa zdania, jako raczej kontekst, ale pozwala to odnieść tę historię do czasu bardzo konkretnego. Pozwala związać tych bohaterów, te bohaterki właściwie, o czym zaraz powiem, z wydarzeniami bardzo konkretnymi. Bo przeważnie patrzymy na historię jako na coś, co jest w większości kształtowane przez mężczyzn, politykę, huta, mężczyźni, hutnicy, górnicy. Tymczasem tutaj dostajemy powieść napisaną przez kobietę i powieść o kobietach. Oczywiście mamy tutaj także bohaterów męskich. No, tak wygląda świat, że są kobiety, są mężczyźni. Natomiast głównymi bohaterkami są tutaj kobiety i perspektywa, która jest tutaj pokazywana, jest perspektywą kobiecą. Jest to perspektywa, która była dla mnie, bardzo szczerze to powiem, bardzo interesująca. Kiedy brałem tę książkę do ręki, to zakładałem, że przeczytam jakąś historię, ale że nie będę jej chyba jakoś w stanie bardzo mocno odnieść do siebie, że nie skłoni mnie ona do rozważań nad, bo ja wiem, moimi relacjami z kobietami czy z mężczyznami, że nie będę odnosił tego do siebie. Myślałem, że spojrzę na historię, która była. Zastanowię się, że być może to jest kolejny raz, kiedy skorzystałem z łaski późnego urodzenia, ale że to nie będzie tak mocno na mnie oddziaływało. A tymczasem udało się Annie Cieplak napisać coś, co powodowało, że ja zacząłem się zastanawiać nad sobą i zacząłem się zastanawiać także nad światem współczesnym. Nad tym, jak teraz myślimy o emocjach, jak teraz myślimy o relacjach. A ta refleksja jest wynikiem drugiej linii w tej książce, czyli linii dzieci. Bo o ile historia z lat 70. jest dla mnie historią odległą, o tyle historia z lat 80., 90. i współczesności, właściwie głównie współczesności, jest już dla mnie historią bardzo bliską i tam już mniejsza z tą historią. To jest raczej opowieść o zmaganiu się ze sobą, ze swoimi emocjami młodych kobiet współcześnie. I jest wyraźny rozdział też w sposobie pisania tej książki. Miałem takie wrażenie. Zaczynałem tę książkę czytać i chciałem bardziej zagłębić się w te lata 70., w tamtą historię. Tymczasem ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że dużo bardziej pociągająca była dla mnie ta historia współczesna, ta historia o Mai, ta historia o tym, co znaczy być kobietą dzisiaj, co znaczy doświadczać jakichś takich dziwnych historii okołoprzemocowych na uczelni. Żeby było jasne, to nie jest książka o przepracowaniu jakiejś traumy, ale jest to książka, która pokazuje, jak bardzo współczesny świat jest przesycony myśleniem o kobietach w kategorii takiej uprzedmiotawiającej. Oczywiście nie jest to książka, i też jasno chcę to podkreślić, to nie jest książka jakoś głęboko rozliczeniowa. Natomiast jest to książka napisana przez kobietę, z bardzo wyraźną kobiecą perspektywą, z kobiecym oglądem świata, z kobiecym oglądem emocji. I wydaje mi się, że właśnie dlatego to jest książka, która powinna być bardzo interesująca dla mężczyzn. Bo w tej książce nie ma jakiegoś gniewu. Może jest, a ja się go może nie dopatrzyłem. Nie ma rozliczeń. Jest po prostu pokazana pewna sekwencja zdarzeń, pokazana pewna emocjonalność, która wydaje mi się, że sporo mówi o tym, co było, ale przede wszystkim mówi o tym, co jest. I mam wrażenie, że przynosi pewną wrażliwość, którą jeżeli się dostrzeże, to jest kategoria zmiany sposobu postrzegania świata. Jakiś czas temu opowiadałem o książce Johna Bartha, Pływająca opera. I tam główny bohater opowiada o jednym dniu, który zmienił jego punkt widzenia. I muszę powiedzieć, że ku mojemu zaskoczeniu, naprawdę ku mojemu zaskoczeniu, książka Ciało Huty była właśnie książką, która zmieniła mój punkt widzenia. Nie potrafię tego jasno wytłumaczyć, ale mam wrażenie, że historia głównie Mai, próba nazywania przez nią emocji, próba określania przez nią relacji względem przyjaciółki, relacji względem jakiejś swojej miłości, przyjaźni, względem swoich rodziców, że to są rzeczy, które znacząco poszerzyły moje rozumienie emocji kobiet współczesnych. Duże kwantyfikatory oczywiście tutaj idą niestety, ale jakoś mam takie poczucie. No mam takie poczucie, że ta książka zostawia mnie z trochę inaczej ustawioną głową. Osobnym w ogóle wątkiem w książce Ciało Huty jest wątek Huty. Anna Cieplak bardzo ciekawie używa takich związków frazeologicznych, chyba to się tak nazywa. Jest łuna Huty, jest ciało Huty, jest głowa Huty, wielki piec, jest sercem Huty, stołówka czy kuchnia, gdzie się gotuje, jest żołądkiem Huty. Ta Huta jest tutaj obecna cały czas. Ona trochę jak u Reymonta jest właściwie żywym bytem. Jest miejscem, które zmaterializowało się w jakiejś przestrzeni. Jest miejscem, które tę przestrzeń zagarnęło, ale jednocześnie poprzez takie naprawdę głębokie osadzenie się jest miejscem, które zostaje przez przyrodę jakoś po części odzyskiwane. Tu jest bardzo pięknie napisane w jednym miejscu, że to jest już wątek historii współczesnej, że bohaterowie odwiedzają tę hutę i nagle okazuje się, że widzą tam drzewa, że widzą tam jakieś krzewy. I pięknie jest napisane, że te drzewa, te krzewy nie przeszkadzały maszynom. To też po prostu samo się tam wysiały. I zostały, i rosną, i są. I to w kontekście takiego wręcz brutalnego gwałtu zadanego ziemi, w postaci budowy takiego wielkiego kompleksu. Jest to zresztą na początku opisywane, kiedy przybywają ludzie, żeby tę ziemię przygotować. To okazuje się, że to są głównie drwale, że trzeba po prostu wyciąć ogromne kawały lasu. I w tym kontekście ten kontakt z przyrodą, tam jest mowa o tej ziemi, która mówi, tam są takie kwiaty, które się pojawiają. To jest początek i koniec. I na końcu córka bohaterki też gdzieś taki kwiat w tej już bardzo przemysłowej, ale jednocześnie trochę osadzającej się w kontekście przyrody huty znajduje. Bardzo ciekawe. I w ogóle ten wątek huty jako bytu, który jest większy, jako pewnej idei, która na początku łączyła ludzi, żeby tę hutę zbudować, żeby ją uruchomić, żeby wytopić tę pierwszą surówkę. To jest w ogóle bardzo kluczowe zdarzenie, ten spust czy wytop pierwszej surówki, który tutaj jest pokazany. Ma tam miejsce wiele różnych wydarzeń. I wydaje się, że to jest jeden wątek, ale potem okazuje się, że nawet jeżeli się kończy pracę w hucie, jeżeli człowiek odchodzi na emeryturę, zostaje zwolniony, to ta huta nadal jest w tych ludziach. Że tak naprawdę huta, taki duży ośrodek przemysłowy, jest stanem umysłu. Stanem umysłu, który jest próbą bycia potrzebnym, który jest przynależnością, który jest chęcią tworzenia i współpracy z innymi. To są takie historie, które moim zdaniem w tej chwili są trochę zapomniane, bo chyba to pokolenie X, takie, do którego mam, no nie wiem czy zaszczyt, ale do którego niewątpliwie należę, patrzy na pewne rzeczy bardzo utylitarnie, to znaczy gdzieś się pracuje, coś się robi, robi się tu, pracuje się tam, to nie ma znaczenia. Natomiast bohaterki, które tę hutę stawiały, dla nich ta huta była czymś więcej, była pewną wspólnotą, była czymś, co razem zrobiły. I ta huta w nich zostaje, na dobre i na złe. To nie jest tylko opowieść o pięknie, bo to jest też opowieść o zatruciu środowiska. To jest rzecz, którą zajmuje się jedna z młodych bohaterek, tych współczesnych, Maja. Ona stara się patrzeć na tę hutę trochę w kontekście zieleni, trochę w kontekście wątków okołośrodowiskowych. I to wszystko się splata. Splata się historia, która była, z tym, co jest. Bardzo dobrze prowadzona jest tutaj narracja. I miałem takie wrażenie, kiedy czytałem tę książkę, i mam je nadal, że kiedy czytałem książki Aleny Monsteinowej, czy Pustą mapę, czy Hanę, czy Lata ciszy, to zastanawiałem się, czy jest ktoś, kto potrafiłby w Polsce pisać nie tak jak Alena Monsteinowa, ale kto potrafiłby przenieść tego typu wrażliwość, tego typu refleksję na nasz grunt, który pokazałby wydarzenia historyczne, ale w tle. I kto pokazałby historię z perspektywy kobiet, z perspektywy kobiet nie jako tła, tylko jako głównych bohaterek tego, czego nigdy się nie widzi. I mam wrażenie, że właśnie w ciele huty udało się to Annie Cieplak zrobić. Ja z tym większym zainteresowaniem zajrzę do jej poprzednich książek, bo bardzo tam jestem ciekaw, co znajdę. Na razie znalazłem coś, co logicznie wydawało mi się obiektywną koniecznością. Ja po prostu nie znałem twórczości polskich pisarek, to też nie wiedziałem, kto podobny sposób pisze. Może nie w podobny sposób, o podobnych rzeczach, z podobną wrażliwością pisze. No i teraz u Anny Cieplak znalazłem to, co tak bardzo podobało mi się u Aleny Monsteinowej. Czyli delikatna historia, jakiś kontekst bardzo konkretny, a do tego historię pokazano z perspektywy kobiecej, perspektywy nie zawsze miłej dla czytelnika męskiego, a przez to chyba tym cenniejszej, takie mam wrażenie. Więc ja Państwa do lektury Ciała huty bardzo zachęcam, niezależnie od tego, czy jak mówiący te słowa urodziliście się w latach 70., czy 80., 90., czy później. To jest książka, która ma bohaterów zanurzonych w każdym z tych okresów. I nie jest to tak, że jest to opowieść dziadersów. Nie jest to też tak, że to jest opowieść tylko tych młodych, najmłodszych. To jest opowieść, która łączy, i to jest chyba fantastyczne w tym. Bardzo Państwu Ciało Huty rekomenduję. I to chyba tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Zapraszam do słuchania poprzednich odcinków. A dzisiaj się żegnam. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka. Bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Szinie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Sino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.